Zaczniemy od informacji z lubuskiego odcinka drogi S3, szczególnie ważnej dla podróżujących do Zielonej Góry. Podejrzany o spowodowanie w 2023 roku wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, zostanie dłużej w areszcie. Wiosna już za nami. Pytamy, żegnaliście ją z żalem czy radością? Jest druga. Zaczynamy jednak od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. W centrum Izraela zawyły syreny po wystrzeleniu rakiet z Iranu. Jak podają świadkowie agencji Reutera, nad Tel Awiwem słychać wybuchy. To kolejna noc z wymianą ognia między Izraelem a Iranem. Kierowcy na S3 w Lubuskiem prosimy o uwagę. Między węzłami Niedoradz i Nowa Sól Zachód w miejscowości Zakęcie osobówka uderzyła w barierki. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Uważajcie! Sąd w Katowicach przedłużył areszt dla Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w 2023 roku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Areszt został przedłużony o 2 miesiące, do 24 sierpnia. O decyzji sądu poinformowała w piątek prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Przypominamy, Sebastian M. został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie uciekł po wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Fakty i ludzie.
Rzeszowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyznawanie zasiłków dla osób poszkodowanych w pożarze bloku przy ulicy Popiełuszki. Ogień, przypomnijmy, pojawił się w budynku w środę wieczorem. Zginęła 14-letnia dziewczynka, a 8 osób trafiło do szpitali. Dla osób dotkniętych pożarem dostępna jest całodobowa pomoc psychologiczna. Miasto zapewniło poszkodowanym także mieszkania tymczasowe. Mieszkańcy ulicy Popiełuszki i okolicy wciąż nie mogą otrząsnąć się po tragedii.
Strażacy tu nie mogli dojechać do bloku. Samochody stoją jak o tutaj stoją. Z drugiej strony są drzewa, nie podjechały właśnie. Wozy strażackie z drabinami tylko od spodu lali wodą. Najgorsze, bo strasznie było zadymione i ludzie utchnęli w mieszkaniach, bardzo późno ich ewakuowali.
No widziałem płomienie tylko, ludzi mnóstwo. No i szkoda tej dziewczyny, 14 lat, tragedia.
Usłyszał od mieszkańców Rzeszowa nasz reporter Paweł Konieczny. Teraz w faktach informacja ku przestrodze. Mieszkaniec Mrągowa na Mazurach uwierzył, że zarobi ogromne pieniądze na bukmacherce. Jako członek specjalnej grupy w mediach społecznościowych początkowo dostawał dobre typy wydarzeń sportowych. Później jednak stracił ponad 300 tysięcy złotych.
W pewnym momencie już przestał otrzymywać sprawdzone podpowiedzi, jeżeli chodzi o zakłady bukmacherskie i to wzbudziło jego niepokój. W tym samym czasie zgłosił się do niego inny mężczyzna podający się za byłego pracownika firmy, która oferowała taką usługę. Twierdząc, że pracodawca był oszustem i tutaj mężczyzna chce mu pomóc uzyskać odpowiednie wsparcie prawne, aby dojść do swoich roszczeń i odzyskać pieniądze. I tutaj w tym celu mężczyzna miał wpłacać kolejne pieniądze, aby takie postępowanie wdrożyć. No niestety okazało się, że to wszystko było oszustwem.
Jak dodaje podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na terenie Śląska zatrzymano 34-latka, który usłyszał zarzuty w tej sprawie. W kalendarzu już 21 czerwca, pierwszy dzień astronomicznego lata. Wczoraj pożegnaliśmy wiosnę, która w tym roku zaskoczyła nas wyjątkowo zimnym majem, jak w słynnej piosence Ma nam.
Zimny kraj.
No i pytaliśmy, czy mieszkańcy Łodzi żegnali wiosnę z żalem, czy może z ulgą. Sprawdzała to nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
Był jeden plus, byliśmy nad morzem.
Ale udało się w pogodę trafić wiosenną?
Padał deszcz, ale była piękna pogoda. Jest fajnie, zielono, nie jest trawa wypalona.
Za bardzo nie będziemy tęsknić, ale za to, że jest zielono, ładnie, kwitło, wszystko poza tym, pięknie wszystko kwitło. Jak zaczęła się to przepięknie, kwiaty i wszystko, także no myślę, że też będzie brakować tej wiosny trochę. Mogłaby być ładniejsza.
Mogłaby, zdecydowanie do poprawki za rok. Niedawny atak przeprowadzony przez ukraiński wywiad na rosyjskie lotnictwo to pokaz nowego oblicza trwającej za naszą wschodnią granicą wojny. Tak mówi w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem generał Bogusław Pacek, były rektor Akademii Sztuk Wojennej w Warszawie. Nasz dziennikarz dopytywał go o słynną operację Pajęcza Sieć oraz o prognozy co do dalszego rozwoju konfliktu na ukraińskich frontach.
To jest jakiś przełom. To jest przełom, który pokazuje nowy charakter wojny. Nowy charakter wojny tej rosyjsko-ukraińskiej, w której już od kilku tygodni, a nawet miesięcy zaczęły dominować drony i nowoczesne technologie, a mniejszego znaczenia zdecydowanie nabrała artyleria, wojska zmechanizowane, wojska pancerne, sami Ukraińcy, którzy przed wojną na pewno to nie byli podejrzewani, że dojdą do takiego momentu, 80% celów rosyjskich likwidowali przy pomocy dronów. I to jest wynik notowany od wielu tygodni. Natomiast to, co się zdarzyło od 1 czerwca i potem w kolejnych dniach 6 czerwca, 7 czerwca, to jest ten przełom, o którym mówię, ponieważ bardzo dobrze przygotowanymi i długo przygotowywanymi akcjami Ukraińcy spowodowali przerażenie wśród Rosjan. I tak jednoznacznie to oceniam. Zaatakowane 4 lotniska i likwidacja myśliwców, w tym samolotów przenoszących broń jądrową, niezależnie od tego, ile ich było, czy 20, czy 30, czy 40, czy mniej, to jest to efekt niesamowity, ponieważ to są lotniska bardzo strzeżone i elektronicznie, i fizycznie, pod każdym względem. A jednak udało się Ukraińcom skutecznie zlikwidować, i to w prosty sposób, właśnie taki, jakie przewidują działania asymetryczne. Przewieziono, i to o ironio, nieświadomi niczego, rosyjscy kierowcy w jakichś drewnianych domkach przewieźli te najważniejsze środki, które służyły do unicestwienia rosyjskich samolotów, czyli drony, przewieźli na teren Federacji Rosyjskiej. Tam zostały one odpalone w taki sposób jednak bardzo skuteczny, że przyniosło to efekt. 4 lotniska, bardzo ważna kwestia, i za parę dni mosty, bardzo ważne węzły kolejowe i jeszcze dodatkowych szereg innych ataków, bo my cały czas czytamy na portalach i ekscytujemy się tym, gdzie się zdarzyło coś skutecznego, ale ileż było w tym samym czasie ataku na Moskwę, gdzie spadały, nawet jeżeli były zestrzeliwane, szczątki tych dronów, gdzie byli ranni, gdzie były jakieś widoczne efekty. I to wszystko spowodowało trochę odwrócenie sytuacji z przerażenia ukraińskiego, które obserwujemy przecież od lat, już nie od miesięcy, bo wojna trwa ponad 3 lata. Doszła ta wojna do przerażenia rosyjskiego. I dzisiaj, jeżeli prześledzimy internet rosyjski, różne kanały, różne YouTube i nie tylko, to tam nie ma euforii, tam nie ma zwycięstwa. Tam jest jeden wielki przekaz: atakują nas Ukraińcy.
No właśnie, bo niedawno jak rozmawialiśmy, panie generale, to mówił pan, że Ukraińcy tę wojnę przegrywają. Ten atak trochę zmienił tę szalę, ona przechyliła się na stronę Ukraińców. Czy jeśli spojrzymy na sytuację na lądzie, czyli to, gdzie Rosjanie się przedzierają, no jednak świadczy o tym, że Ukraińcy są do tyłu w tym konflikcie?
Nie, zdecydowanie tak. Nadal Ukraińcy tę wojnę stopniowo, ale przegrywają. Ponieważ to, co się zdarzyło na terenie Federacji Rosyjskiej, to jest przede wszystkim wywołanie presji psychologicznej, to jest postawienie władz Federacji Rosyjskiej w sytuacji bardzo trudnej. Widać, że straszenie odwetem nie przyniosło jakichś działań z dnia na dzień. I widać, że to jest słaba strona systemu obronnego Rosji, że Rosja ten system ma nadal dziurawy, że to nie tylko początek tej wojny, operacja kijowska, potem w Charkowie, gdzie bardzo się skompromitowali Rosjanie, ale również w Kursku jeszcze cała ta wojna w obwodzie kurskim, to też była miękkie podbrzusze Rosji. I teraz to jest kolejna sprawa, ale to jednak nie oznacza, że Rosja tę wojnę przegrywa. Rosja tę wojnę wygrywa, chociaż bardzo wolno. Dzisiejsza sytuacja to jest jednak progres w obwodzie donieckim. Rosjanie albo są już na zachodzie tego obwodu, albo zbliżają się. To jest wejście w obwód Dniepropetrowski, czyli kolejne, wcześniej nieprzewidywane zdobycze. To są bardzo odważne ruchy i marsz na Charków i na Sumy, na północy, w obwodzie charkowskim. I to są jednak przez nas rzadko już dzisiaj odnotowywane, bo się wszyscy do tej wojny przyzwyczailiśmy. Ale to, co jest najtrudniejsze, to są ustawiczne celne ataki Rosji na terenie całej Ukrainy, gdzie uderzają głównie w energetykę, czyli w infrastrukturę krytyczną, energetyczną i uderzają w wojsko, ale nie tylko w jednostki wojskowe, w sztaby, w jakieś resursy oznaczone tak, jak się oznacza wojsko, ale często w to wszystko, co służy wojsku. I to może być cywilne, ale służy wojsku. Różnego typu zapasy, dostawy, zaplecze logistyczne. I pod tym względem nie ma co ukrywać. To bardzo mocno wykańcza Ukrainę i pod tym względem Ukraina ma bardzo trudną sytuację. To pocieszenie, bo to jest ogromne pocieszenie, to, co się stało w ramach operacji Pajęczyna, to jest wielka sprawa, bo to jest przerażenie w Rosji i nadzieja w Ukrainie. Ale to nie jest nadzieja na zwycięstwo. To jest nadzieja na to, że Rosjanie zmienią sposób myślenia i że będą wreszcie chcieli tę wojnę szybciej zakończyć niż to planowali. Ponieważ to, co może czekać teraz Rosję, to jest długa bardzo wojna, ona może potrwać lata. To jest długa wojna, która będzie nękała Rosję. Na terenie Federacji Rosyjskiej jest ponad 4 miliony Ukraińców. 4,5 miliona Ukraińców. 3 miliony to są ci, którzy wjechali do pracy. Ponad 3 miliony.
To jest, oznacza, że jest jakieś podziemie, może być jakieś podziemie szpiegowskie, wywiadowcze?
Z całą pewnością Ukraińcy mają takie podziemie, bo gdyby nie mieli, to te wszystkie operacje byłyby niemożliwe. To nie wystarczy mieć satelity, ale trzeba przyznać, że ta nowa jakość, ten przełom tych działań nieregularnych, inny niż ten, który znamy z II wojny światowej, z operacji powojennych, to jest przełom polegający na tym, że nie wystarczy dzisiaj, tak jak kiedyś, do tych działań nieregularnych wziąć dobrze wyszkolonych żołnierzy, odważnych, zorganizować jakieś spektakularne akcje. Dzisiaj te działania nieregularne i ta wojna asymetryczna używa nie tylko dronów, używa satelity. Niezależnie od tego, czy to jest satelita amerykańska, czy francuska, czy jakakolwiek inna, wywiad satelitarny wspomagający takie działanie regularne, to jest rewelacja. To są różnego typu dane, ale co jest bardzo istotne, Ukraińcy pokazują, jak bardzo zasoby cywilne mogą być przydatne do takich działań regularnych. Zwykły GPS, zwykłe prognozy pogody, które są pokazywane. Mnóstwo rzeczy dzisiaj można wyczytać w internecie na poziomie dobrego wywiadu i z tego bardzo umiejętnie korzystają, z tych zasobów cywilnych bardzo umiejętnie korzystają Ukraińcy. Wojnę ewidentnie przegrywają. Wojna dla nich jest bardzo trudna. Przede wszystkim, i to jest główny powód tego przegrywania, że brak jest zasobów, wyszkolonych zasobów osobowych. Nie ma ludzi, nie ma żołnierzy. W ubiegłym roku Ukraina zmobilizowała trochę ponad 30 tysięcy żołnierzy, a miała zmobilizować 300 tysięcy. I dzisiaj oczywiście tych żołnierzy nadal Ukraina ma wielu, ale to są żołnierze niewyszkoleni. Dymisja dowódcy wojsk lądowych, niedawna dymisja dowódcy wojsk lądowych i jego oświadczenie ewidentnie pokazuje. On mówił o honorze, on mówił delikatnie, pomiędzy liniami jego wypowiedzi można było wyczytać, że jest źle w szeregach ukraińskiej armii.
Mówił naszemu dziennikarzowi Mateuszowi Chłystunowi były rektor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie generał Bogusław Pacek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.